Dziś chcę mówić o tym, żebyśmy nie przestali kochać Boga. Żebyśmy nie zamienili życia z Jezusem tylko w rutynę. I w te rzeczy, które są takim zewnętrznym życiem chrześcijańskim. Widzę, jestem nawrócona, nie wiem, od 93 roku, więc nie wiem, ile to lat. I widzę, że to, w czym Kościół cały czas mógłby być bogatszy i bardziej obfitujący, to po prostu w ludzi naprawdę zakochanych w Jezusie. Sama bym chciała taka być. Niezmiennie, gorąco zakochana w Jezusie. Między innymi dlatego, że widzę, że tylko tak naprawdę Jezus, On sam, kiedy żyje życiem chrześcijańskim, jest w stanie ustrzec cię przed grzechem, jest w stanie zatrzymać cię w kościele. Tylko On sam, tak naprawdę. Więc tak sobie myślę o nas, że to jest moim ogromnym pragnieniem, bez względu, no po prostu to jest moim ogromnym pragnieniem, by nasza miłość do Jezusa i poznanie Go nie zmniejszało się z biegiem czasu, ale wzrastało. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 4 rozdział, 22 werset. To jest historia, kiedy Jezus spotkał się z Samarytanką. Pewno większość z was zna to wydarzenie. I tam Jezus mówi, jest rozmowa Samarytanki z Jezusem i to jest fragment tej rozmowy, która tak przebiega między innymi. Wy czcicie to mówi Jezus. Może zacznę od 21. Jezus powiedział: kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, że te pierwsze fragmenty, Jezus mówi tak, że do Samarytanki, że wy czcicie kogoś, coś, ale tak naprawdę nie wiecie, co czcicie. A my czcimy Boga, którego znamy. I On to mówił o Żydach, dlatego że wiadomo, Jezus, jakby cała no Bóg Jahwe był Bogiem Żydów. I Żydom się wydawało, że oni znają Boga. Ale tutaj Jezus tak jakby przynosi nową rzeczywistość. Bo On mówi, że no tak, wy Samarytanie w ogóle nie znacie Boga, Żydzi jakoś tam znają Boga Jahwe, ale tak naprawdę prawdziwy czciciel zacznie się od tego miejsca, że on pozna Boga prawdziwego, że prawdziwy czciciel zacznie się od tego miejsca, że będzie go czcił w duchu i w prawdzie i my wiemy, że to jest mowa o ludziach narodzonych na nowo, ale ja wierzę, że nawet jakby więcej niż narodzonych na nowo. O tych, którzy po prostu znają Boga, poznają Go. Cały czas są w tym procesie poznawania Boga. To znaczy, bo po prostu wiem, że możesz czcić kogoś i możesz komuś się oddać po prostu, jeśli go naprawdę znasz. jest prawdziwa cześć. Znasz, to znaczy nie, że poznałeś kiedyś. Nie, że kiedyś On ci się objawił, ale że dziś, że On jest Bogiem po prostu dziś dla ciebie, że ty dziś przychodzisz do Niego i mówisz: Jezu, po prostu znam ciebie dziś, ty jesteś Bogiem dziś dla mnie. Byłeś wczoraj, to było cudowne. Byłeś tam, nie wiem, te 20 lat temu dla mnie, kiedy mnie znalazłeś i to było cudowne, ale ja chcę Boga, ciebie dziś. Dziś po prostu chcę poznawać ciebie. Dziś chcę przychodzić do ciebie. I ja tak jak czytam ten fragment, to dla mnie to po prostu prawdziwy czciciel zaczyna się od tego, że on czci ducha w duchu, Boga w duchu i w prawdzie. I w niektórych tłumaczeniach jest użyte słowo w większości prawda, w niektórych jest użyte słowa, że jakby realność, że czci Boga w realności. No, jakkolwiek tam sobie to zinterpretujesz, że w realności, w sensie w codzienności, czy no ale w prawdzie, w tym, kim On dziś jest dla ciebie, że ty wiesz, kim On jest dla ciebie dziś i dlatego Go czcisz. Nie, że ty Go pamiętasz, że On kiedyś był dla ciebie dobry. W ogóle to jest chrześcijaństwo, jest po prostu takie takie trochę, ale to może dobra, to może o tym potem. Po prostu tak jak patrzę na Kościół i tam, no jakoś może za bardzo tak aż, wiecie, nie śledzę sytuacji Kościoła w świecie w ogóle, no ale coś tam od czasu do czasu czytam i to taka do mnie jakby, to mnie uderza, że Bogu bardzo zależy na prawdziwych czcicielach, to znaczy, którzy są blisko swoim sercem, blisko Boga, no tak naprawdę każdego dnia. Że oni znają Go, poznają Go, rozumieją Go, akceptują to, co On im mówi i rzeczy, które pokazują i jakby że spotykają się z Bogiem po prostu w głębi swego serca. Ja po prostu wierzę w głębokie chrześcijaństwo. To chcę powiedzieć dziś. Że wierzę po prostu w to, że Bóg, On chce się dokopać do głębi naszych serc. Że to jest tylko, jeśli poznałeś chrześcijaństwo jakby tylko z tego, co jest zewnętrzne. Że na przykład przychodzisz, nie wiem, do kościoła albo nie wiem, byłeś w jakimś wielkim kościele i tam widać po prostu, no możesz widzieć jakąś część życia tego kościoła, to co zewnętrzne, ale i to są rzeczy no po prostu wielkie, cudowne, ale wiem, że tak naprawdę chrześcijaństwo, znaczy życie z Jezusem, to jest po prostu coś o wiele więcej niż tylko to. To jest coś o wiele więcej niż tylko, kiedy my przychodzenie na nabożeństwa, modlitwa, słowo. Oczywiście te wszystkie rzeczy, one prowadzą do poznania Jezusa bezapelacyjnie. Ale chrześcijaństwo to jest po prostu głębia życia z Jezusem. Głębia życia. Głębia Twego serca, tak jak potem przeczytam, która spotyka się z głębią Bożego serca. Dla mnie to po prostu, to jest życie z Jezusem. Ja chcę takiego chrześcijaństwa. Nie chcę jakby tego przeduchowić, ale nie chcę też zabrać tej wartości właśnie, jakby no i powiedzieć, że że to jest tylko to, co zewnętrzne. Nie. To jest po prostu coś o wiele, wiele głębszego. Jestem przekonana o tym. Więc po prostu jakby dla mnie, i tak dzisiaj do Was zadam to pytanie, czy naprawdę dziś znasz Boga w głębi swojego serca? Czy po prostu dziś naprawdę, dziś, czy nie wiem, no jutro, czy w swojej codzienności po prostu twoje serce zna naprawdę Go? To jest, moim zdaniem, to jest jedno z najistotniejszych pytań, które możemy sobie zadać. I dlatego myślę, że powinniśmy to jako numer jeden na liście priorytetów gdzieś tam sobie postawić naszych. Poznawanie po prostu Jezusa. Poznawanie Boga. Osobiste moje życie z Bogiem. Doświadczenie Boga. Wiecie, to jest właśnie co chciałam powiedzieć, że chrześcijaństwo jest takie dziwne, że nie możesz funkcjonować i oprzeć się na tym, co czujesz, tylko jakby na uczuciach takich. Natomiast ono nie może być pozbawione doświadczenia Boga. Chrześcijaństwo, twoje chrześcijaństwo, moje chrześcijaństwo, ono nie może być pozbawione doświadczenia Boga. Dlatego, że do doświadczenia, do tego, jak doświadczasz Jezusa, do tego będziesz zawsze wracał. I jak sobie myślałam, jak to po prostu jakoś tak przedstawić, nie wiem, co to znaczy mieć relację z Bogiem. No, dla mnie to jest trudne, ale to jest dla mnie tak, jakbyś po prostu posiadł jakąś wielką tajemnicę i wiesz, że to jest, że masz coś, tylko ty i On, i Jezus. I że to jest coś tylko między tobą a Jezusem. Że to jest po prostu ta perła, o której Bóg mówi w którejś z przypowieści, że po prostu posiadłeś ją. I choćby tak jak śpiewaliśmy w jakiejś pieśni, i kiedy świat przeminie i wszystko, gdyby zabrać wszystko to, co jest zewnętrzne w chrześcijaństwie, zostajesz ty i On. Ty i Jezus po prostu. Kiedy przeminie cały świat, zostanę ty i ja, Jezu. To jest to, kiedy po prostu klękasz przed Bogiem, nie żeby ktoś widział. Znaczy ja nie chcę, żebyście zrozumieli, że myślę, że ktokolwiek z nas klęka albo coś robi na pokaz. Nie, ale tak próbuję sobie jakby zobrazować tą relację, że po prostu jestem przed Bogiem, klękam przed Nim, gdy nikt nie widzi. Wylewam swoje serce przed Nim. Nie przybieram przed Nim żadnych masek. Nie ubieram. Nie przybieram przed Nim żadnych póz. No po prostu wiem, że jestem ja i On. On mnie zna, ja Go znam i poznaję. I to ubogaca moje życie. Przeczytajmy sobie Psalm 42. Tak jak jeleń pragnie wody ze strumienia, moja dusza garnie się do Ciebie, Boże. Moja dusza pragnie Boga, żywego Boga. Kiedy wreszcie przyjdę i zjawię się przed Jego obliczem? No właśnie, to jest pragnienie doświadczenia Boga. Kiedy moja dusza pragnie Boga żywego? Po prostu, Jezu, pragnę doświadczyć Ciebie, bo wiem, że jesteś żywy. Wiem, że jesteś żywy po prostu. I dalej... Już potrzebuję okularów. Oto łzy są mi chlebem za dnia oraz nocą, bo pytają mnie co dzień, no to gdzie ten Twój Bóg? Tak, pamiętam i ze łzami wspominam te chwile, kiedy w wielkim tłumie chadzałem do domu Bożego, a lud świętował radośnie i wyrażał swą wdzięczność. Zobaczcie, on wraca do doświadczenia Boga. Tak, pamiętam. Pamiętam, ja Ciebie znam. Wraca do doświadczenia Boga. Kiedy pytają, no to gdzie jest ten Twój Bóg? To Ty wiesz, że On jest Twoim Bogiem. Tak, ja wiem, gdzie jest Bóg. On jest moim Bogiem. Ja dziś się z Nim spotkałem. On dziś mówił do mnie. Ja dziś wylewałam serce przed Nim. Po prostu możesz mnie pytać, gdzie jest Twój Bóg, ale ja wiem, gdzie On jest. Ja wiem, jaki On jest dla mnie. Znam Go. Jezus, znam Ciebie. Poznaję Ciebie. Dlaczego rozpaczasz ma duszo i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu. Jeszcze będę Go wielbił, On moim wybawieniem i moim Bogiem. Tak, takie jest, psalmista mówi, moje doświadczenie. On moim wybawieniem. On jest moim Bogiem. Tak. Taki jest mój Bóg. Wiecie, ostatnio byłam na spacerze z psem w parku i to było rano w sobotę, zaczepili mnie świadkowie i ja nie wiem, czemu ja tak powiedziałam. Po prostu samo mnie zaskoczyło to, co powiedziałam. Nie wiem, może szczerze mówiąc chciałam trochę ich już zbyć, tak? I to były dwie panie, zaczęły mi zadawać różne pytania i ja mówię im tak, że wiecie co, ja po prostu nie chcę z wami teraz jakby rozmawiać o tym i przekonywać was, że Jezus jest żywym Bogiem, bo moje doświadczenie jest takie, że On jest żywym Bogiem i ja nie chcę, żeby teraz ktoś się jakby nad tym zastanawiał i mówił, ale przecież czy to jest możliwe, że Jezus, On cały czas tak samo działa? Bo ja wiem, że On działa, bo On dla mnie działa, rozumiecie? I ja mówię, nie chcę teraz, żebyście wy dyskutowały nad tym, nad moim doświadczeniem Boga. Nie chcę tego. Zaczęłam mówić świadectwa. Nie chcę, żebyście się zastanawiały, czy Bóg uzdrawia dziś. I poddawały to wątpliwość, bo ja mam takie doświadczenie Boga, że tak, On uzdrawia dziś. No to, co mogę powiedzieć, to po prostu, że takie jest moje doświadczenie Boga. Ale czy ty masz takie doświadczenie Boga? Dziś, jutro, znaczy jutro to nie wiesz, jakie będziesz miał doświadczenie Boga, ale wczoraj, nie tam, wiecie, kiedyś. Czy On jest Bogiem twoim dziś? I mówiłam im świadectwa. Wiecie, to najczęściej jakby po prostu zamyka tak naprawdę usta świadkom. Ale to tam jakby nie miałam takiego motywu absolutnie, tylko po prostu jakby samej mnie zrodziło się takie przekonanie, że przecież ja mam doświadczenie żywego Jezusa, Boga. On jest Bogiem moim dziś. Więc dlaczego ty masz mi mówić, że On dziś nie jest żywy? Dlaczego? Nie chcę tego. I potem jest werset 7. Moja dusza omdlewa we mnie, dlatego wspominam Cię z ziemi Jordanu, ze szczytów Hermonu, z góry Misar. Zobaczcie, że kiedy jest trudny czas i kiedy emocje w nas szaleją i kiedy dusza nasza, wiecie, tam zawodzi. Zawodzi w sensie, że właśnie rozpacza. Możesz wrócić do tego, jak doświadczyłeś Boga. I najlepiej jest, kiedy wrócisz i wiesz, że teraz Go doświadczasz i wrócisz do świeżego doświadczenia Boga. Że wrócimy do świeżego doświadczenia Boga. I psalmista tak mówi, że moja dusza omdlewa we mnie, dlatego ja wspominam Cię z ziemi. Wspominam Cię, Boże. Po prostu wiem, co Ty dla mnie zrobiłeś. Wiem, jaki jesteś dla mnie. Wspominam Cię ze szczytów Hermonu, no bo tam On czegoś doświadczył. On wraca do tego doświadczenia. Twoje chrześcijaństwo musi być pełne doświadczenia Boga żywego. Wspominam Cię z góry Misar. On tam doświadczył Boga. Głębia przyzywa głębie w odgłosie Twych wodospadów. To jest po prostu, to jest dla mnie werset, ja nie wiem. Może, znaczy nie chcę powiedzieć, że może on to wcale tego nie zna, wcale nie znaczy tego, jak ja to interpretuję. Ja po prostu kiedyś usłyszałam takie kazanie na temat tego wersetu, że Boża, bo, głębia Bożego serca wzywa głębie Twego serca. I dla mnie to po prostu ta interpretacja już pozostała na zawsze, tego wersetu. Po prostu ja to wiem, że tak jest, ja to czuję, ja widzę, że głębia Bożego serca wzywa głębie naszych serc, że Bóg chce po prostu mieć z nami relację serce w serce. Przecież słuchajcie, czy Go interesuje to, co jest zewnętrzne? W sensie, nie wiem, jaki będziesz się chciał pokazać przed Nim, albo ja? No nie. Jego głębia przyzywa Twoją głębię. Po prostu w drugim liście do Koryntian jest mowa o głębinach Bożych, o głębiach Bożych, że tylko Duch bada głębię Bożą i tylko Twój Duch bada głębię Twoją, więc masz głębię, do której Bóg chce się dokopać i w której Bóg po prostu, no i Bóg ma głębię i On chce by, On po prostu chce relacji z nami głębokich, takich szczerych, takich prawdziwych. W Ewangelii Jana w 17 rozdziale Jezus przed swoją śmiercią modlił się taką apostolską modlitwą, bardzo znaną. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, po jakich słowach? On mówił uczniom swoim, że zbliża się Jego koniec, że On idzie do Ojca. I ale ich uspokajał. Tam wcześniej sobie przeczytacie, że tam padają te znamienne słowa, że to wszystko wam mówię, żebyście we mnie pokój mieli. Że to, czego doświadczycie na świecie, to nie będzie, nie zawsze będzie pokój, to nie będzie pokój, ale ja wam to mówię, żebyście mieli we mnie pokój. I po tych słowach on zaczyna się modlić do Ojca. I mówi tak: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbij tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A na tym polega życie wieczne. Jeśli ktokolwiek Cię pyta, albo Ty się zastanawiasz, na czym polega życie wieczne, no to Jezus odpowiada, że na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. I ja wierzę, że to jest, że Jezus się modli o coś więcej niż tylko nawrócenie. Żebyście znali Boga. Po prostu, jeśli znasz Boga i cały czas jakby podkreślam, to jest żywe dla Ciebie dziś. Dziś wiesz, że masz z Nim relację. Dziś wiesz, że po prostu tak, On jest blisko Ciebie, a Ty blisko Jezusa. No pomyślcie sobie, że jeśli w takiej rzeczywistości uwielbia ktoś Boga, Jezusa, no to dla mnie to jest prawdziwe uwielbienie. Rozumiecie? Że Jezus tutaj mówił, że uwielbi mnie tak, jak ja Ciebie uwielbiłem. On znał Ojca. I to, czego ja chcę, Jezus tak, o to się modli, to, czego chcę dla ludzi, to takiego życia wiecznego, żeby znali Ciebie i mnie. Żeby poznali Cię i znali Cię. No, możesz naprawdę uwielbiać kogoś, kogo znasz i możesz i wiecie, po prostu, jeśli masz relację z Bogiem, to tak naprawdę zwykłe chwała Panu, ono nabiera innego wymiaru. Nie wiem, czy wy macie, czy wy to gdzieś rozpoznajecie w sobie, że tak, ktoś ci mówi chwała Panu i to takie jest, a cześć tam, cześć, no cześć, jak tam, chwała Panu. A ty mówisz chwała Panu. I dla ciebie to jest żywe. Mówisz tak, po prostu chwała Bogu, tego, który znam. Tego, który po prostu, z którym mam relację. Wiecie, od paru miesięcy nie jestem w grupie uwielbienia, w służbie uwielbienia już. Po prostu jakby tak fizycznie i czasowo trochę nie wyrabiałam. Byłam częścią służby uwielbienia od chyba 97 roku i potem przez ileś lat liderem uwielbienia. I wiecie, jeszcze tak jest, że Seba cały czas gra w uwielbieniu, nie wiem, czy on w kościele był w jakiejkolwiek innej służbie. No nie, właśnie, widzicie, to się nazywa talent, nie? Po prostu, no nie wiem, znaczy talent w sensie, że powołanie jest jasne, jest odkryte. Czasem tego mu zazdroszczę, a czasem nie wiem. W każdym razie, więc wiecie, jakby byliśmy w służbie uwielbienia wiele lat jakby razem żyjąc i godzinami toczyliśmy po prostu dyskusje, zastanawianie się, bo tak wiele aspektów jest jakby w ogóle służby w Kościele. Więc to były dywagacje po prostu, jak coś ma wyglądać, jak to, jak tamto i w ogóle, i w ogóle. I sobie myślę, że czasem tak wiele czasu straciliśmy. Bo jakby wielokrotnie też wtedy dochodziliśmy do wniosku, że, znaczy no to właśnie jakby nie straciliśmy, no na szczęście dochodziliśmy do takiego wniosku, że tak naprawdę to poznanie Boga, nasze poznanie Boga i nasza relacja z Nim, to jest po prostu o wiele ważniejsze, kiedy przychodzimy uwielbiać Boga w Kościele, to jest o wiele ważniejsze niż to, jaki akord masz zagrać. To zawsze musi być ważniejsze niż to, jaką piosenkę mam wybrać. Wiecie, no i przez to czasem, no wiecie, no to co, weekend się zastanawiałeś, jaką piosenkę masz wybrać. Zresztą Ania wie, co to jest, nie? Więc jakby, ale to, jaka jest twoja bliskość z Nim dziś, jest o wiele ważniejsze niż to, jaką nutę masz zaśpiewać. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ja tak sobie, ja tak po prostu, jak patrzę na naszą grupę uwielbienia, tak sobie myślę, że po prostu przychodzimy, słuchajcie, każdy, nie tylko grupa uwielbienia, no ale akurat jakby o tym mówię, w ogóle służba, przychodzimy, a każdy po prostu, tak jakbyś mógł spojrzeć w duchu, to ma taki, wiecie, taką pełną ognia więź z Bogiem, z Jezusem. Każdy, kto jest w uwielbieniu. I no i on, bo każdy dziś po prostu uwielbia tego, którego zna. Którego, kiedy czci go, to on wie po prostu, kogo czci. Bo to zawsze będzie, w każdej służbie, to zawsze będzie o wiele ważniejsze niż te drugorzędne rzeczy. To chcę powiedzieć do wszystkich osób, które są w służbie. Przez lata, jakby z perspektywy lat, kiedy byłam w służbie, po prostu nie bądź w służbie dla Boga i dla Kościoła, bo służba no, ma duży aspekt jakby tego, że służysz ludziom po prostu bez Jezusa. Nie spalaj się w służbie, w Kościele bez Jego samego. To nie jest potrzebne ani Bogu, Bóg tego wcale nie chce. To nie jest potrzebne pastorowi, uwierz mi, pastor też tego nie chce. Żebyś się wypalił i zapomniał, że to On jest pierwszy. I ty po jakimś czasie też nie będziesz tego chciał. To jest oczywiście trudne, bo jakby, tak jak mówię, w służbie duży aspekt jest tego nakierowania na ludzi. Czy to, kiedy jesteś w służbie uwielbienia, no to wiecie, no my wszyscy oglądamy jakby ich. I często w różnych nauczaniach odnośnie służby uwielbienia po prostu też jest, też no wielcy liderzy uwielbienia nauczają tego, jak jakby, że tak powiem, dobrze się prezentować, w sensie zachęcająco dla Kościoła, no żeby, że tak powiem, pewnych lapsusów nie robić. Czy w służbie pomocniczej. Tak wiele rzeczy jest jakby nakierowanych na Kościół, na ludzi. Ale jeśli my to sprowadzimy tylko do tego i zapomnimy, że to On jakby no, jest tym źródłem i tym celem moim i po prostu, i kiedy podnoszę ręce, to mówię, Panie, przecież no to Ty jesteś moim Bogiem. Podnoszę ręce w uwielbieniu nie dlatego, że lider powiedział, albo ktoś, albo słowa piosenki mówią, podnieśmy teraz wszyscy nasze ręce. No i wiesz, no i śpiewasz to, głupio Ci tak śpiewać to. No po prostu podnieśmy wszyscy nasze ręce, no podniosę, no bo mi głupio. Nie, ale Ty podnosisz, Ty, czy lecą te słowa, czy nie, to podnosisz, mówisz, tak Jezu, po prostu znam Cię, dziś jesteś moim Bogiem, dziś Jezu Cię znam, dziś jesteś bliski, ja jestem blisko Ciebie po prostu, kocham Cię, jak, no, kocham Cię bardziej niż cokolwiek. I nie będę teraz czytać, ale sami wiecie, że w psalmie jest bardzo wiele słów takich, że zaklaszczmy dla Boga, takie, które mówią, jakie uwielbienie się Bogu podoba, jak powinno wyglądać, zatańczmy przed Nim właśnie, przyjdźmy do Niego z radością, z dziękczynieniem i tak dalej, i tak dalej. I uwierz mi, że to nabiera zupełnie innego wymiaru, kiedy robisz te rzeczy po prostu i masz relację z Bogiem. A kiedy robisz te rzeczy, a nie masz relacji z Jezusem, może kiedyś miałeś, to jest tylko zewnętrzne. Ale jest coś więcej. Dla każdego z nas jest coś więcej. Jest głębia życia z Jezusem. I radość przed Nim, i skakanie przed Nim, i podnoszenie rąk, i tak dalej, po prostu, no wtedy ma inny wymiar. W tym jest głębia. Jeśli nie masz relacji z Bogiem, służbę w Kościele, dochodzisz do miejsca, czy świadomie, czy nie, do takiej rutyny zabawiania ludzi. Dochodzisz do tego, że na przykład, naprawdę, no wiem, o czym mówię. Jesteś liderem uwielbienia, tak? Byłam liderem uwielbienia. I naprawdę, kiedy nie masz relacji z Bogiem, to, no ale chcesz, żeby to jakoś wyglądało. Żeby, no wiecie, że no, żeby, no to chociaż niech ludzie dobrze się bawią. To jest rutyna zabawiania ludzi. Bóg ma więcej dla nas. Po prostu kiedy każdy z nas ma żywą, świętą, po prostu nową, świeżą relację z Nim, bo dziś, Panie, byłam z Tobą i wiem, kim jesteś dla mnie dziś po prostu. Tak, kocham Cię dziś, teraz, bardziej niż cokolwiek. I jeśli wiesz, że Bóg nie jest dla Ciebie dziś. Rozumiecie? Znaczy, bo On tak naprawdę, to On w ogóle jest dla Ciebie, ale jeśli Ty wiesz, że Bóg nie, że to dziś, które powinno być, to jest wczoraj. Że to Twoje poznanie Jezusa jest jakby trochę takie, już trochę przedwczorajsze, żeby nie powiedzieć jeszcze dawniejsze. To powiedz, Nie wiem, no po prostu, co mogę poradzić? Po prostu zdobądź się na szczerość przed Bogiem. I powiedz po prostu, Panie, znajdź mnie dla siebie na nowo. Proszę Cię, chcę tego. Znajdź mnie, mnie taka, jaka jestem, mnie całą dla siebie na nowo. Może żyję w jakimś bałaganie, może moja codzienność to jakieś szaleństwo, to jakieś wariactwo, nie wiem. Ale właśnie w tym proszę Cię, po prostu znajdź mnie dla siebie na nowo. Druga księga Kronik. Tam jest taka historia. 16 rozdział. Tam jest taka historia. Tam jest taka historia, że jest król. Wtedy był taki podział. Po prostu Izrael był jakby podzielony było wielu królów. Był król Izraela, on się nazywał Basza, i był król Judy, on się nazywał Asa. I była taka sytuacja, że w którymś tam panowaniu tego króla Asy, czyli króla Judy, król Izraela zaczął budować w mieście Rama takie fortyfikacje, oczywiście, żeby ograniczyć wpływy tego króla Judy. Bo on chciał tych mieszkańców, tak jest napisane, zaczął budować fortyfikacje, aby odciąć mieszkańców tego miasta Ramy od wpływów tego króla Judy. A wiecie, wtedy to miasto, ono właśnie leżało tak na granicy jakby tych wpływów jednego króla i drugiego. I ten król Asa, ten król Judy, przestraszył się tego. I co on zrobił? Wziął srebro i złoto ze skarbców świątyni Pana i z Pałacu Królewskiego. To sobie przeczytajcie w tym 16 rozdziale. I on je wysłał do trzeciego króla, króla Aramu, prosząc, by ten król Aramu zaatakował tego króla Izraela, żeby to sprawiło, żeby ten król Izraela przestał budować te fortyfikacje. I żeby znów król Asa, czyli król Judy, odzyskał swoje wpływy. I tak się stało. No bo wiecie, król Asa po prostu zapłacił, tak, srebrem ze świątyni i ze swojego pałacu i złotem temu królowi Aramu. On, no tam nie wiem, najechał, czy jakoś tam presję wywarł na tym królu Izraela i on przestał budować te fortyfikacje. I faktycznie ten król Aramu odzyskał swoje wpływy. No i wiecie, przybywa do Asy, czyli do tego króla, który zapłacił tym złotem i srebrem, do Asy króla Judy, jasnowidz Hanani. I mówi tak. Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, co znaczy oparłeś się na królu Aramu? Zaufałeś człowiekowi. Przestraszyłeś się i zaufałeś człowiekowi. Oparłeś się na nim. Ponieważ oparłeś się na królu Aramu, powiedział, zamiast oprzeć się na Panu, swoim Bogu, dlatego wojsko Aramu wymknie ci się spod kontroli. Czy Kuszyci i Libijczycy nie byli bardzo licznym wojskiem zbrojnym, w rydwany i jeźdźców, mimo to, gdy oparłeś się na Panu, wydał ich twoją rękę. On odnosi się do wcześniejszych wydarzeń, kiedy ten król Judy, czyli Asa, walczył, miał starcie z wojskami, tak jak tutaj jest napisane, kuszyckimi i libijskimi chyba, nie wiem, Kuszyci i Libijczycy. I tamto wojsko było o wiele bardziej liczne i oni wiele bardziej uzbrojone niż, wiecie, teraz ten król Aramu. I wtedy on zaufał Bogu i Bóg dał mu zwycięstwo, a teraz nie oparł się na nim. Po prostu nie wiem czemu. To się nie oparł na nim. Przestraszył się. No myślę, że może nie był blisko Boga. Pan bowiem, werset 9, przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy Nim całym sercem. Postąpiłeś niemądrze w tej sprawie i od teraz będziesz miał ciągłe wojny. Zobaczcie, całą tą historię jakby tak spina słowo, gdzie Bóg mówi, że ja przeglądam całą ziemię, to znaczy cały czas patrzę na Ciebie, by Cię wzmocnić, abyś mógł, jeśli widzę, że chcesz być całym sercem przy mnie. On przegląda całą ziemię, by wzmacniać tych, którzy trwają przy nim całym sercem. Jeśli, a w innych tłumaczeniach jest powiedziane, że którzy całym sercem są Jemu oddani. Naprawdę tak sobie myślę, że trudno jest całym sercem służyć komuś i całym sercem oddać się komuś, jeśli go dobrze nie znasz. Zobaczcie, że jeśli nie znasz kogoś, no albo znasz go tak powierzchownie, tak trochę, albo może wiele lat temu byliście w dobrej komitywie, ale czas minął jakiś, pojawił się dystans, no to raczej, kiedy komuś takiemu nie rzucasz się na szyję od razu, nie? No zobaczcie, no my nawet jak się tutaj witamy ze sobą, no jednemu się rzucisz na szyję, no komu? Temu, którego bardziej znasz. I masz z nim taką bliższą relację. A innemu podasz tylko rękę oficjalnie. Dzień dobry, witam brata. Po prostu nie rzucisz się komuś na szyję. Nie oddasz się komuś całkowicie, jeśli kogoś nie znasz. Jeśli nie znasz Jezusa, to nie oddasz Mu się całkowicie. Po prostu. Nie będziesz przy Nim całym sercem. Musisz po prostu wznieść, ja też. Tak mówię, musisz, bo mi tak jest łatwiej. Po prostu wznieść do Boga modlitwę i powiedzieć, Panie, po prostu znajdź mnie dla siebie. Dziś, teraz, na nowo. Jesteś moim Bogiem. Wiem, że byłeś cały czas, ale po prostu chcę to wiedzieć, chcę to czuć, chcę tego doświadczać, chcę być tego pewny. Jeśli ktoś cię zapyta, no to gdzie jest ten twój Bóg? To żeby w tobie, wiecie, to wcale nie rezonowało. Tak? Nie, że znajdzie w twoim sercu, o, podobne dźwięki. I no tak, no gdzie jest ten mój Bóg? Nie. Ty powiesz, ja wiem, gdzie jest mój Bóg. On jest ze mną, blisko, dziś ze mną. On jest Bogiem moim dziś. Dlatego tak mi dziś i na zawsze, tak mi zagrała ta piosenka, że na zawsze. Dziś i na zawsze. W Ewangelii Marka, 12 rozdziale, 12:30. Tam są takie, Jezus nam zostawił dwa najważniejsze przykazania. Marka 12:30. Od może 29. Jezus oświadczył, najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś, co do ważności, brzmi tak, masz kochać swojego bliźniego tak jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Że nie służysz innemu Bogu i nikogo innego nie uznajesz za Boga i że kochasz Boga z całego serca, z całej duszy, z każdą swoją myślą, ze wszystkich sił, po prostu kochasz Go tak, że po prostu już nie pozostaje nic. Tobie dla nikogo innego. Myślicie, że to jest utopia, że ja mówię o utopii? No powiedzcie tak szczerze. Nie. Ja wierzę, że nie. Wiem, że nie, bo tego doświadczyłam. Wiem, że nie. A potem kochasz siebie i innych. Jest taka historia, ona może tak nie do końca jest w tym temacie, ale, no ale bardzo mnie dotyka. To jest historia Dawida i Batszeby w drugiej księdze Samuelowej w 11 rozdziale. Przeczytam, no tak, cały rozdział i troszkę potem. Wiosną w czasie, kiedy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów, po czym oblegli Rabę. Sam Dawid pozostał w Jerozolimie. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę, była ona przepiękna. Dawid posłał, by dowiedzieć się o niej czegoś więcej i wkrótce posłaniec doniósł mu: to Batszeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Dawid posłał więc po nią, sprowadził ją, a gdy do niego przyszła, zbliżył się do niej, po czym ona wróciła do swojego domu, a była akurat po okresie, w trakcie oczyszczania się. Wkrótce okazało się, że Batszeba poczęła. Doniosła więc Dawidowi: jestem w ciąży. Wtedy Dawid posłał wiadomość do Joaba: przyślij do mnie Uriasza Chetytę. I Joab tak zrobił. Gdy Uriasz przyszedł do Dawida, król zapytał go o powodzenie Joaba, o powodzenie wojska i o koleje wojny. W końcu Dawid zwolnił go: idź już, Uriaszu, do domu i zażyj trochę wygody. A gdy Uriasz wychodził od króla, niesiono już za nim upominek królewski. Uriasz jednak nie udał się do domu. Ułożył się do snu w pałacowej bramie razem ze wszystkimi sługami swojego pana. Gdy Dawidowi doniesiono, że Uriasz nie poszedł do domu, król zapytał: czy nie jesteś po męczącej podróży? Dlaczego nie poszedłeś do domu? Uriasz odpowiedział: skrzynia pańska, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój pan Joab i słudzy mojego pana obozują w polu, a ja miałbym pójść do domu, jeść, pić i spać z żoną? Jak żyjesz ty i twoja dusza, czegoś takiego nie zrobię. Wówczas Dawid powiedział do Uriasza: pozostań tu zatem jeszcze dziś, a jutro cię wyprawię. I Uriasz pozostał w Jerozolimie na kolejny dzień i jeszcze na następny. Dawid zaś zaprosił go do siebie, podjął go jedzeniem i piciem, a nawet go upił. Wieczorem jednak Uriasz do domu nie poszedł. Ułożył się do posłania wśród sług swojego pana. Rano Dawid napisał list do Joaba i przesłał go za pośrednictwem Uriasza. W liście napisał tak: poślij Uriasza na najtrudniejszy odcinek frontu. W czasie bitwy odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. W trakcie oblężenia zatem Joab ustawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że walczą tam najsilniejsi wojownicy wroga. I kiedy wypadli oni z miasta, aby podjąć walkę z Joabem, kilku żołnierzy Dawida padło. Wśród poległych był też Uriasz Chetyta. Wtedy Joab postanowił posłać posłańca, aby donieść Dawidowi o przebiegu bitwy. Gdy skończysz przedstawiać królowi przebieg bitwy, polecił posłańcowi, a zdarzy się, że król rozgniewa się i powie: dlaczego podeszliście, by walczyć tak blisko murów miasta? Czyżbyście zapomnieli, że obrońcy z murów strzelają? Bo kto zabił Abimelaka, syna Jerubeszeta? Czy nie kobieta, która spuściła na niego z muru kamień młyński i tak poległ on pod Tebes? Dlaczego podeszliście do muru? Wtedy powiedz: poległ także twój sługa Uriasz Chetyta. Posłaniec wyruszył. A gdy dotarł do Dawida, doniósł mu o wszystkim, z czym wysłał go Joab. W trakcie opowiadania posłaniec doniósł: wprawdzie ci wojownicy czuli się od nas silniejsi i nawet wyszli do nas w pole, ale w końcu odepchnęliśmy ich aż pod samą bramę. Wtedy jednak strzelcy zaczęli mierzyć do twoich sług z muru i trafili niektórych z nas. Zginął także twój sługa Uriasz Chetyta. Wtedy Dawid polecił posłańcowi: Dodaj Joabowi otuchy, powiedz mu, nie przejmuj się tym nieszczęściem. Miecz pochłania raz tego, raz innego. Wzmocnij raczej natarcie na miasto i zbóż je. Gdy żona Uriasza usłyszała, że poległ jej mąż Uriasz, opłakiwała go. A kiedy minął czas żałoby, Dawid posłał po nią i sprowadził ją do swojego domu. Została ona jego żoną i urodziła mu syna. To jednak, co Dawid uczynił, Pan uznał za rzecz złą. Wtedy Pan posłał do Dawida Natana, który przyszedł do niego i powiedział: dwóch ludzi było w pewnym mieście. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele. Ubogi nie miał nic, prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył, karmił ją, a ta wyrosła przy nim wraz z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz podróżny od tego bogatego, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo własnego bydła, aby ją przyrządzić dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. W Dawidzie wezbrał gniew na tego człowieka i powiedział do Natana: jak żyje Pan, człowiek, który to zrobił, zasługuje na śmierć. Za owce zaś zapłaci poczwórnie, dlatego że tak postąpił i nie okazał litości. Wtedy Natan powiedział do Dawida: ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan Bóg Izraela: to ja cię namaściłem na króla nad Izraelem i ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono. Dałem ci dom Izraela i Juda. Jeśli tego byłoby za mało, dałbym ci więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz miecz nie odstąpi od twojego domu na wieki, dlatego że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była twoją żoną. Zawsze jak czytam tę historię, to po prostu mi się chce płakać. Naprawdę, po prostu czyn Dawida był niegodziwy. Ale co chcę powiedzieć, że zobaczcie, to jest to, na co wielu głoszących, kiedy mówię o tej historii, zwraca uwagę, ja też zwrócę na to uwagę, że to była taka sytuacja, wiecie, Dawid, on był cały czas w walce. On był cały czas na jakiejś wojnie w pewnym okresie swojego życia. On był cały czas w ucieczce, czyli jego życie było takie, że wiecie, cały czas presja. I w końcu przyszedł taki moment, że Dawid, tak sobie myślę, powiedział: przecież mam prawo trochę odpocząć. Przecież ja jestem cały czas pod presją, w biegu. I zobaczcie, że on wysłał Joaba, swojego wodza, na tą wojnę. On wysłał swoje sługi. On wysłał, jest napisane, cały Izrael. A on pozostał. Czy nie miał prawa? Ja myślę, że miał prawo pozostać. Miał prawo w końcu odpocząć. Ja sobie wyobrażam tą atmosferę. Po prostu wstaje wieczorem, bo w końcu mógł odpocząć. Więc wstał sobie wieczorem. I sobie mówi: Boże, w końcu w jakichś normalnych warunkach wypocząłem. W końcu normalnie spałem. W końcu normalnie zjadłem, w końcu normalnie się umyłem, wiecie, a tamci w koszarach, a tamci walczą o życie. Do tej pory zawsze Dawid też tam był, a teraz nie miał prawa, miał prawo odpocząć. Więc wstał i rozkoszował się tą chwilą, i potem zdarzyło się to, co się zdarzyło. Zobaczył Betrzebę. I to już pociągnęło po prostu całą lawinę zdarzeń. Okej, ale on potem zrobił nikczemną rzecz z tym Uriaszem. Zobaczcie, wzywa Uriasza i tam z nim rozmawia. Myślę, że on trochę chciał wybadać po prostu tak Uriasza. I się okazuje, że Uriasz to jest do cna prawy człowiek. Do cna. Bo on, król Uriaszowi jakby mówi: no, rozmawiał, daje już za Uriaszem, wiecie, idzie, tam jest napisany podarunek od króla i król mu mówi, idź sobie do domu, no jesteś po trudach walki, idź odpocznij. I co Uriasz mówi? No przecież jak ja mógłbym odpoczywać na zasadzie, jak ja mógłbym zachować się tak jak ty, królu? Kiedy tam jest cały Izrael i tam jest mój wódz Joab i tam są słudzy wszyscy, a ja miałbym iść po prostu do domu i zażywać rozkoszy po prostu, no, normalnego życia? I on nie poszedł. I gdyby się wtedy Dawid upamiętał, wow, przecież to ja powinienem tak zrobić. No ale nie. Dawid go znowu bierze, karmi, poi, upił. I myślał, że może wtedy pijany człowiek pójdzie. A on nie, Uriasz. No on był docna prawym człowiekiem. I Uriasz też nie poszedł do domu. Znów położył się razem ze sługami, tak mówi Biblia. No i Dawid stwierdził, że pozbędzie się wyrzutu swojego sumienia i że zabije Uriasza. No nie sam, ale wiecie jak było. I niesamowite, bo zobaczcie, że potem Joab, tak? Tak, kiedy Uriasz zginął i z Uriaszem poległo wielu takich żołnierzy Dawida, których Dawid naprawdę cenił. I Joab wiedział, że tak normalnie, gdyby Dawid był w normalnym stanie serca, to on po prostu by się wzburzył totalnie i powiedział, dlaczego ty pozwoliłeś, byłeś tak niemądry w tej taktyce, że pozwoliłeś, żeby tylu moich walecznych żołnierzy zginęło. Dlatego Joab mówi, że jeśli Dawid się wzburzy, to powiedz mu, że Uriasz też zginął. I to go uspokoi. I tak było. I co Dawid mówi? No wiesz, no nie przejmuj się, Joab. Raz ginie tam, raz ginie tamten. Wiecie, gdyby on był w normalnym stanie swojego serca, to po prostu on by tak nie powiedział. I on by tak, no już nie powiem, że nie zrobił. Ale by się upamiętał. To było straszne, co Dawid zrobił. I na szczęście no, poniósł jego konsekwencje, ale na szczęście wiemy, że Bóg jest pełen łaski i mu wybaczył. Ale no i potem Dawid po prostu doświadcza spotkania z tym, z prorokiem, prawda, który już mu po prostu jasno mówi. I wtedy się Dawid upamiętuje. I co chcę powiedzieć, że Dawid miał prawo do odpoczynku. No miał prawo jakby raz odpuścić. My nie możemy zakładać, że ktoś gdzieś za nas, nie wiem, może stoczy jakąś walkę w modlitwie, że ktoś za nas będzie się modlił. Tak wiecie, no nie wiem, po prostu kiedy przychodzi czas modlitwy w kościele, nie wiem, piątek, środa, piątek, tak? Czy nie mamy prawa odpocząć? No piątek, wiecie, cały tydzień. No każdy by, myślę, że nawet gdybyś zapytał pastora, to pastor by ci powiedział, masz prawo. No ale co ci ktoś? Kto ma na coś dalej powiedzieć? Nie masz prawa, masz prawo. Ale jeśli założysz, że ktoś gdzieś za ciebie będzie się modlił, albo ktoś gdzieś za ciebie stoczy jakąś walkę, którą ty musisz stoczyć, to tak się nie wydarzy. Albo że ktoś za ciebie, nie wiem, będzie modlił się o to miasto, no to nie, to Bóg chce nas tam wszystkich widzieć. Mówię to też do siebie, bo rzadko ostatnio jestem na modlitwę. Więc po prostu zapytaj siebie, jakby zrewiduj siebie, czy Bóg dziś jest dla Ciebie Bogiem, żywym, realnym. Jeszcze tak trochę na koniec przytoczę taką historię Nicky Cruza. Czy wszyscy znają tą historię byłego gangstera? Kto nie zna? Albo kto, kto nie zna? To jest taki, to w latach 50. XX wieku był taki człowiek, który stworzył jeden, znaczy nie jeden, ale najniebezpieczniejszy gang, gang Mau Mau, to był taki latynoski gang w Nowym Jorku. I miał nam na swoim koncie mnóstwo, no wiecie jak to gangi, mnóstwo zabójstw. On potem też był uzależniony od narkotyków. Był okrutnym, bezwzględnym szefem gangu. Wydawał zlecenia na ludzi i tak dalej, i tak dalej. I on mając 19 lat się nawrócił. W Nowym Jorku David Wilkerson, taki pastor, prowadził ewangelizację i on się nawrócił tam. I jego życie całkowicie się zmieniło. I przeczytam wam, bo on mówi, że, no wiadomo, znaczy mówi, nie wiem, czy on jeszcze żyje, czytałam, ale nie pamiętam. Chyba żyje, chyba ma 80 tam parę lat, tak? To jest możliwe? No nieważne. W każdym razie, kiedy jeździł i mówił swoje świadectwo, to ludzie go często pytali, on tak to relacjonuje, że ludzie go często pytali, no ale powiedz, jak to po prostu, no jak to w ogóle było, jak się nawróciłeś, jak to odczuwałeś, jak to... I on tak mówił. Mówię ludziom, że czułem się tak, jakbym był na stole operacyjnym. Zimny i zły i zdezorientowany, a Jezus jako chirurg stał nade mną. Moje serce było złamane. On delikatnie wyciągnął do mnie rękę i zamknął moje oczy, a potem otworzył moją klatkę piersiową i sięgnął głęboko do wnętrza i wyciągnął moje serce. Trzymał w swych rękach serce wypełnione nienawiścią i gniewem i goryczą, która mnie zżerała. Złamanie mojej przeszłości i przekleństwa, które niszczyło moje życie i duszę. Jezus powoli wziął moje serce, przyłożył je do swoich ust i pocałował je. Przytulił je i uleczył jego rany. Potem włożył je z powrotem do mojej piersi i zamknął. Wiedziałem w tym momencie, że jestem lepszy, że moje serce już nie jest złamane. W tym momencie wiedziałem, że jestem nowym stworzeniem. Miałem nowe serce, serce miłości i współczucia i pokuty. Wszelkie uczucia nienawiści i odrzucenia zniknęły. Moje grzechy zostały przebaczone. Wreszcie byłem wolny. Przedtem nikt nigdy nie pocałował mojego serca. To było to, czego potrzebowałam. Wcześniej nikt nigdy nie pocałował mojego serca. To jest moment nawrócenia, ale o czym ja mówię, że on miał po prostu doświadczenie Jezusa. On miał doświadczenie Boga. Tak? Przez tyle lat po prostu nikt nie mógł tego zanegować. On miał doświadczenie tego, no ktoś po prostu pocałował jego serce. Doświadczenie Jezusa. Po prostu Bóg nas powołał. Bóg chce tego dla nas. Zaplanował to. Po prostu wiedz, że w relacji, kiedy w każdej relacji, w której się nie dba o osobę, albo się jej nie szanuje, albo się jej nie dogląda, ona co najmniej przeżywa kryzys, no a wiele takich relacji po prostu umiera. Dlatego po prostu znajdź Boga dla siebie na nowo. I niech On znajdzie Ciebie dla siebie na nowo. I jeszcze tylko na koniec o tym, że chrześcijaństwo jest takie dziwne, znaczy dziwne w tym sensie, że tak jak jakby z jednej strony bardzo ważne jest, by mieć po prostu duchowe nawyki. One są istotne, duchowe zasady. One są bardzo istotne. Dlatego, że nie jest ani zdrowe, ani właściwe polegać po prostu na emocjach i na uczuciach. Emocje sprawią, że raz będziesz super szczęśliwy, raz będziesz w depresji. Że raz będziesz chciało ci się Boga uwielbiać, innym razem nie. Więc to jest bardzo właściwe mieć takie duchowe zasady, duchową taką, zasady, nawyki, tak? Ale musisz uważać, bo granica jest taka, można ją przekroczyć, by nie doprowadzić swojego życia po prostu tylko do rutyny. Rutyna zabija, litera zabija, duch ożywia. I po prostu utrzymujmy żywą relację z Bogiem. Utrzymujmy świeżą relację z Bogiem. Zobaczcie, że Bóg przegląda po całej ziemi i patrzy, czyje serce chce trwać przy Nim i chce być blisko Niego i tak wzmocnić Je. Tak ożywię naszą wspólną relację. Tak po prostu wzmocnić Je. Wiedz, że wzmocnię Cię. Wiecie, ja czasem mówię po prostu, Boże, po prostu tak tęsknię za Tobą. I ja słyszę, jak Bóg mówi, a ja za Tobą. I ja wtedy już nie wiem, co powiedzieć. Wiecie, Bóg tak jakby na zasadzie, wiedz, że ja za Tobą też już się stęskniłem. Że ja tęsknię za Tobą. Ale jakby Bóg chciał powiedzieć, ale nie musisz tęsknić, ja jestem. Bo ja wiem, czemu ja za Tobą tęsknię. Bo po prostu Cię nie mam dla siebie. Ale czemu Ty tęsknisz? Możesz mnie mieć dla siebie, tak mówi Bóg. Okej. Więc relacja serce-serce. Taka relacja. Nas interesuje bardzo, myślę, wszystkich. Serce-serce. Byś mógł powiedzieć, kocham Go bardziej niż cokolwiek. Tak jak śpiewaliśmy w pierwszej pieśni, nad życie me, kocham Cię. No możesz to śpiewać i śpiewać. Znaczy śpiewać, możesz to śpiewać i to będą słowa puste, a możesz to śpiewać i one będą prawdziwe. Tak, nad życie moje, Boże, bardziej niż cokolwiek. Bardziej niż cokolwiek, żebyśmy nie zgubili tego skupienia na Nim po prostu. Tak, Jezu, Ty, zawsze Ty, okej. Okay. Miałem ciężki dzień, okej. Okay. Po prostu może jakoś tydzień mi umknął i po prostu jestem w jakimś takim dziwnym miejscu. Dopiero teraz się zorientowałem, ale Panie, po prostu Ty i tylko Ty. Po prostu Ty i Jezus, jak to wygląda dziś. Jak to po prostu wygląda dziś, relacja serce-serce. I pamiętacie taką historię już naprawdę na koniec, znana bardzo, często powtarzana, nie wiem, czy wszyscy ją usłyszeli, że żołnierz szedł na wojnę. Albo do wojska, albo gdzieś tam go może do Iraku wysłali, nie wiem gdzie. I zostawił tu swoją dziewczynę. Znacie tą historię? I codziennie powiedział, że będzie listy pisał. I tak robił. Codziennie pisał do niej listy. I ona codziennie dostawała listy. Listonosz doręczał jej codziennie listy. I on po jakimś czasie wrócił i zobaczył, że jego dziewczyna jest z kim? Jak myślicie? Z listonoszem. I on mówi, ale przecież ja codziennie do ciebie pisałem. No tak, ale listonosz był u mnie codziennie. Ponoć to jest prawdziwa historia. Nie wiem, skąd się wzięła, kto jak. No właśnie, dużo mówi, nie? Także znajdź Jezusa dla siebie dziś i niech On znajdzie Ciebie dla siebie dziś i jutro i codziennie nas wszystkich. Amen.